Ewangelia Mateusza, drugi rozdział. Przeczytamy sobie wersety od 1 do 12. I o tych wersetach dzisiaj troszkę będę mówił. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. A oni mu rzekli: w Betlejemie Judzkim, bo tak napisał prorok. I ty, Betlejemie, ziemio judzka, wcale nie jesteś najmniejsze między książęcymi miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy i posłał ich do Betlejem i rzekł: idźcie, dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, odeszli, a oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę, a doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali i wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego. I upadłszy, oddali mu pokłon. Potem, otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. A ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do ziemi swojej. Taki mamy fragment, tak, o dosyć znany, o mędrcach, królach, czy różnie oni w tradycji funkcjonują. I w zasadzie dwoma takimi, czy postacią plus grupą postaci w tym całym fragmencie jest król Herod i są ci, których nasze tłumaczenie nazywa mędrcami. Tak? I chciałbym, żebyśmy troszkę sobie na nich się skupili, żeby lepiej całokształt jakby zrozumieć, to kilka takich prostych może szczegółów na temat i Heroda, i samych mędrców. I no, może nie wszyscy lubią jakieś takie historyczne szczegóły, ale postaram się bardzo krótko i tylko to, co najważniejsze. Więc król Herod, tak? Król, który królował w tamtym czasie w Judeą, szerzej nawet niż Judeą, nie był Żydem sam. Był w połowie Idumejczykiem, czyli Edomczykiem, tak? W Starym Testamencie, pamiętacie, jest taki kraj wymieniony Edom, który wywodzi się od Ezawa. Biblia wywodzi ten naród od Ezawa, brata Jakuba, tak? I Edomczycy, czy Edomici, mieszkali obok Izraela. Natomiast jego matką była Nabatejka, czyli po prostu było to plemię Arabów. Czyli był to pół Arab, pół Edomita, tak, czy Edomczyk, nie miał zbyt wiele wspólnego etnicznie z Izraelem, nie był Żydem. Jednak Żydzi przyłączyli Edom do Izraela i w pewnym sensie trochę na siłę nawrócili tych Edomczyków na swoją wiarę, tak, na judaizm. Herod Wielki był wielki, bo był dobrym królem. Tak? Mimo tego my bardziej przywykliśmy do Biblii i tej rzezi niewiniątek i jakby tego wszystkiego, co o nim czytamy, ale w takim sensie czysto politycznym był dobrym królem. Tak? Był dobrym w sensie takim, że zrobił rzeczy, które były dobre dla kraju, które umocniły ten jakby Judeę. Był bardzo sprytnym królem, tak, przede wszystkim. Był człowiekiem, który potrafił wyjść na swoje, nieważne kto rządził. Tak? I wiemy, że wtedy Rzym był największą potęgą, natomiast Herod potrafił tak rozegrać, tak lawirować między różnymi władcami Rzymu, głównie Antoniuszem i Oktawianem, którzy walczyli o władzę, że najpierw służył jednemu, później jak tamten pokonał tego pierwszego, to on umiał się tak ustawić, że i tamten go zaakceptował i zawsze potrafił się ustawić tak, żeby wyjść na swoje. Tak? Więc z tego względu był królem Judy, budował miasta, był wielkim budowniczym, zbudował świątynię potężną, przepiękną świątynię w Jerozolimie, tak, to była świątynia Heroda, przebudowana ta świątynia, którą Żydzi zbudowali po powrocie z Babilonu, została przebudowana przez Heroda w przepiękną budowlę, tak, o której później czytamy w Ewangeliach, że Jezus przepowiadał jej zniszczenie, natomiast nikt mu nie wierzył, bo była tak wspaniała, tak wielka i tak cudownie zbudowana. To był Herod. I tak jak mówię, no z punktu widzenia czysto polityki ludzi był dobrym królem. A jednak widzimy, że ta władza była czymś, co niewątpliwie, jak mówimy potocznie, uderzyło mu do głowy. Tak? Wiemy też z historii, że pod koniec życia był królem, który miał paranoję na punkcie swojej władzy. I był człowiekiem, który właśnie w takim paranoicznym strachu pod koniec życia bał się wszelkich spisków, zabił swojego najstarszego syna, uważając, że on tam coś knuje przeciwko niemu. Zabił swoją żonę, którą uznał, że też ona coś przeciwko niemu tam próbuje robić. Zabił swojego brata i swoją matkę. Także sporą część swojej rodziny wykończył, bojąc się tego, że odbiorą mu władzę. Umarł niedługo później, tak jak będziemy dalej później czytać, tak? Wiemy, że Józef uciekł do Egiptu. Niedługo, niewiele czasu minęło, Herod zmarł, chorował bardzo poważnie i zmarł zaraz, niedługo można powiedzieć, kilka po urodzeniu Chrystusa, choć dokładnie, no są, jakby nie jest dokładnie wiadome, w którym roku zmarł. Także był człowiekiem, który był żądny władzy. Tak? I znowu, Mateusz pisze o nim, tutaj poświęca mu sporo czasu, znowu wtykając taką szpilkę Żydom. Tak? Dlatego, że mówi o królu, który może nie był akceptowany i lubiany przez wszystkich, ale jednak w Izraelu był tolerowany i przez wielu był lubiany. Choć nie był nawet Żydem. Tak? I jak patrzymy znowu na kartę Ewangelii Mateusza, który mówi, że patrzcie, Chrystus, czy Jezus, który jest Chrystusem, Mesjaszem, pochodził z rodu Dawida, spełnił proroctwa Starego Testamentu i jego nie przyjęliście. Natomiast Heroda, który nie był Izraelitą, który no miał bardzo taką różną reputację, uważaliście za dobrego króla. Tak? Znowu wtyka im taką szpilkę, mówiąc, patrzcie jak patrzycie na te rzeczy, jak gotowi byliście przyjąć człowieka, który tą ziemską władzę sprawuje, natomiast odrzuciliście Mesjasza, odrzuciliście króla, który pochodził z linii Dawida i który miał wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby panować. I wiemy, dalej później będziemy czytać, że Herod, kiedy spotkał tych mędrców i wysłał ich do Betlejemu, nie po to ich wysłał, żeby rzeczywiście pójść i się komukolwiek pokłonić, tak? Wiemy, że później wymordował, Biblia mówi o tym, że wymordował dzieci, które żyły w tym Betlejemie, więc ewidentnie jego zamiarem od początku było zlikwidowanie wszelkiego zagrożenia dla swojej władzy. I kochani, przenosząc to tak troszkę na jakąś taką płaszczyznę zastosowania naszego, to rzeczywiście, tak jak nawet w tym psalmie, który czytaliśmy dzisiaj, kochani, my jako ludzie budujemy skrzętnie swoją władzę w różnych dziedzinach swojego życia. Tak? I zwłaszcza jako ludzie niewierzący, to nasz cel jest, żeby kontrolować swoje życie, ułożyć wszystko, ułożyć pod swoją władzę. I takim też był Herod. Tak jak mówiłem, on poświęcił bardzo wiele energii, bardzo wiele takiej właśnie sprytu temu, żeby do tej władzy się dobrać, tak? Żeby tym królem zostać. I dlatego, kiedy przyszedł inny król, ten król żydowski, ten Mesjasz, którego Żydzi oczekiwali, on nie był w tym momencie wcale gotowy, żeby tą władzę Chrystusowi oddać. On nie miał najmniejszego zamiaru nawet Mesjaszowi przekazać tego, co według niego przypuszczalnie należało się tylko jemu. I kochani, w naszym takim zwykłym życiu my też jesteśmy takimi małymi królami, tak? Takimi królikami jesteśmy. mamy swoje życie, mamy swoją władzę, bierzemy jakieś te nasze życie w swoje ręce i najczęściej to my najlepiej wiemy, gdzie i co powinno być zrobione i jakie decyzje powinny być podjęte. Czasami tak sprytnie jako ludzie, nie wiem czy zauważyliście, ale jak szukamy rady, to najczęściej nie po to, żeby ją dostać, tylko po to, żeby ktoś potwierdził to, co my już uważamy, tak? I bardzo często tak się zdarza, że szukamy autorytetów w takim sensie, że autorytetem najczęściej jest ten, który mówi to, co byśmy chcieli słyszeć. I potwierdza nasz punkt widzenia, potwierdza naszą jakąś tam decyzję i ludzie biegają i właśnie szukają kogoś, kto zrobi tak jak oni. Jesteśmy takimi małymi Herodami, nie oszukując się. Chcemy rządzić w naszym życiu. I to jest coś, po co przyszedł Mesjasz, tak? On przyszedł po to, żeby przyjąć władzę nad Izraelem, ale on przyszedł po to, żeby... Czy ta władza nad Izraelem sprowadzała się do życia każdego z ludzi, którzy do tego królestwa Mesjasza chcą wejść. I to jest inne królestwo, tak? To jest królestwo, którego Chrystus nie zdobywa siłą, nie zdobywa jakimś militarnym podbojem, czy sprytnym manewrem, czy uśmiechaniem się do tego władcy, czy do innego władcy, ale to jest królestwo, które Jezus zdobywa wtedy, kiedy my z radością oddajemy Mu władzę w naszym życiu. Wtedy zaczyna się królestwo, tak? Biblia mówi i Nowy Testament mówi, że królestwo to jest pokój, radość, sprawiedliwość w Duchu Świętym. Kiedy Duch Święty wchodzi do naszego serca i przynosi pokój, sprawiedliwość, radość, to stajemy się częścią Bożego Królestwa. I nawet jako wierzący mamy takie dziedziny naszego życia, w których chcemy królować. Tak, apostoł Paweł, nie będziemy się w to zagłębiać, ale apostoł Paweł mówił o twierdzach, które musimy zdobywać, o każdej myśli, którą musimy poddać w posłuszeństwo Chrystusowi. Posługuje się takim militarnym trochę językiem, kiedy mówi, że właśnie nasz oręż jest po to, żeby każdą myśl podbić i poddać w posłuszeństwo Chrystusowi. I w naszym życiu są takie dziedziny, które wymagają jeszcze tego najprawdopodobniej, żebyśmy je zdobyli i poddali Chrystusowi. W Starym Testamencie jest taka historia, kiedy Dawid zdobywa Syjon. Tak? Syjon, czyli twierdza w Jerozolimie, część Jerozolimy, która była twierdzą i z której Izraelici nie wygonili Jebuzytów, kiedy podbijali tą część Kanaanu. Tak? Dopiero Dawid, wiele lat po podboju, był pierwszym, który wziął się za tą twierdzę, bo była w samym sercu, można powiedzieć, Izraela, a jednocześnie była kontrolowana właśnie dalej przez Kananejczyków, którzy tam śmiali się i urągali Izraelitom, bo siedzieli w twierdzy, tak, z której nikt ich tam nie mógł wyciągnąć. I Dawid wziął się za to i tam jest cała historia, jak zdobył Syjon. Takie twierdze czasami są gdzieś tam w naszych sercach. To takie może metaforyczne podejście do tego, ale prawdziwe, kochani. Musimy każdą myśl, którą posiadamy, poddawać w posłuszeństwo Chrystusowi, bo Jego Królestwo sprowadza się właśnie do nas, do naszego umysłu, do naszego serca, co się przekłada na nasze czyny, tak? Na nasze czyny, na to, jak postępujemy i jak funkcjonujemy na co dzień. To się przekłada na naszą sprawiedliwość, tak jak o niej rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, tak? O Józefie, który był sprawiedliwym człowiekiem i ta jego sprawiedliwość przekładała się na realne życie, realne relacje z każdym, kogo z kim się stykał. Także nie możemy być tymi Herodami, ale musimy być tymi, którzy przyjmą Mesjasza, przyjmą go i poddadzą się w jego władzę. Drugą taką grupą, bo nie był to jeden człowiek, choć nie wiemy, ilu ich było. Tak? My w tradycji mówimy o trzech królach, czy o trzech mędrcach, natomiast zauważcie, Biblia wcale nie mówi, ilu ich było. I ta liczba 3 jest zupełnie wyssana z palca. Ktoś kiedyś wymyślił, no ewentualnie mówią się, że jak dali 3 dary, no to może każdy miał jeden, no to było ich 3. ale jest to zupełnie nie zakorzenione w żadnym realnym tekście. Są jakieś takie wczesne rysunki chrześcijańskie, których czasami ich jest jeden, czasami dwóch, czasami dwunastu, i kto komu co tam do głowy przychodziło, tak sobie tą scenę malował. Także nie było ich trzech. Znaczy, może ich było trzech, ale tak naprawdę nie wiemy. I Biblia nazywa, czy nasz przekład nazywa ich mędrcami. Tak? W tradycji my ich nazywamy królami. To już jest, z mędrców stali się królami gdzieś w średniowieczu. Dopiero ta tradycja się zmieniła z mędrców na królów. No i oczywiście, jak nie wiemy ani ilu ich było, to te imiona Kacper, Melchior i Baltazar są też kompletnie wyssane z palca i wymyślone w XVII wieku dopiero i pochodzą od zupełnie innej bajki z łacińskich słów, które tam oznaczają myślenie, uczucia i coś tam. To tak u nas w Polsce to przerobiono na Kacpra, Melchiora i Baltazara w końcu. Także to wszystko się kupy... Znaczy to są fajne tradycje, jakieś może fajne rzeczy, ale absolutnie wszystko to jest zmyślone i wyssane z palca i jakby nie ma żadnych dowodów na to, że nazywali się w taki sposób, albo tak jak mówię, nawet czy było ich trzech. Kim tak naprawdę byli? Tak jak mówię, nasz przekład nazywa ich mędrcami, natomiast w języku greckim tu jest napisane, że to byli hoi magoi. I tutaj możecie rozpoznać magoi, czyli słowo, od którego my mamy magów, tak, magowie. No i oczywiście magowie nam się źle kojarzą, tak? Jak to dobrzy chrześcijanie jesteśmy, magia absolutnie i magowie to rzecz zła. I tutaj macie rację, magia to są rzeczy niezbyt dobre. Ale oryginalnie ci magoi to była nazwa takich mędrców i kapłanów pochodzących z Persji, tak? Co jest ciekawe, żeby trochę osłodzić ten termin magowie, to w księdze Daniela, kiedy czytamy o Danielu, kiedy wyjaśnia sny króla i on zostaje w księdze Daniela ustanowiony przełożonym nad magami. Więc on był przełożonym magów, tak? Jako ten, który umiał wyjaśniać sny lepiej niż każdy z nich. Więc jak Daniel mógł mieć taki tytuł, to znaczy, że to nie było nic aż tak strasznego, jak nam się dzisiaj może wydawać. Byli to tacy właśnie kapłani, uczeni, pochodzący ze wschodu, odnoszący się do zoroastriańskiej religii, tak? Czyli religii, która gdzieś tam wywodzi się z Persji i była religią monoteistyczną. Wierzyła w jednego Boga, który stworzył niebo i ziemię. Choć była też dualistyczna, czyli uważała, że jest dobry jakby Bóg i jest zły i tam oni walczą ze sobą, więc to jakby z chrześcijaństwem nie ma nic wspólnego. Ale też ci magowie, ci kapłani z państwa Partów czy Persji, oni byli kimś, kto poszukiwał tak zwanego, i znowu trudne słowo, Shaoxianta. Shaoxiant to był taki Mesjasz, zapowiedziany właśnie przez Ahurę Mazdę, czyli czy przez Zaratustrę, tego proroka tej religii. Miał to być ktoś, kto będzie narodzony z dziewicy i przyjdzie po to, aby ostatecznie zbawić świat, aby poprowadzić ludzi do ostatecznej walki ze złem i pozbyć się z tego świata zła. Jednym z zadań tych kapłanów, mędrców, były poszukiwania tego Zbawiciela, którego Zaratustra przepowiedział. No i znaleźli, tak? Czytamy w tym fragmencie, czytamy tutaj, że znaleźli Chrystusa. znaleźli go według tego, co wskazały im gwiazdy. I tak jak mówię, ważne jest to, żeby rozumieć, że byli oni jednocześnie uczonymi i kapłanami. W ich osobach była taka synteza trochę religii i nauki. Zresztą w starożytności nie było takiego podziału. Tak? To jest zupełnie nowy nasz podział, już jakiś taki płynący gdzieś z oświecenia, że nauka to jest nauka i zajmuje się fizycznymi rzeczami, a religia to jest religia i zajmuje się rzeczami, których nauka nie może zbadać, tak? I zweryfikować, i na odwrót. I w takim, tak nas uczono, tak nas wychowano i tak naprawdę tak nas w błąd wprowadzono w pewnym sensie i spowodowano, że nasze myślenie jest też takie właśnie dualistyczne. A więc ci magowie wyczytali w gwiazdach, zobaczyli znak, wiedzieli, że szukają Mesjasza i przyszli do Chrystusa i odnaleźli właśnie tego, który nim był. I znowu, u Mateusza jest to swego rodzaju znowu przytyk, tak? Dla Żydów, dlatego że bardzo wyraźnie pokazują w tym tekście, że znowu, patrzcie, wy Żydzi i wasz król nie przyjęliście Mesjasza, natomiast kto go przyjął? Przyjęli go poganie, tak? Przyjęli go jacyś kapłani, uczeni, którzy przyszli gdzieś z drugiego końca świata tylko po to, aby oddać mu pokłon, aby złożyć mu hołd. I Mateusz mówi, znowu popatrzcie, ten, na którego czekaliście przez całą swoją historię, przyszedł i nie wy byliście tymi, którzy go przyjęli, tak? Przyjął go zupełnie kto inny. Kochani, w tych mędrcach magach jest taka właśnie, znowu możemy na to popatrzeć jako na coś, co jest też dla nas, myślę, może, czy powinno być ważne w naszym codziennym życiu. Dlatego, że jeżeli popatrzymy na nich jako na właśnie takich pierwszych naukowców, a jednocześnie kapłanów jakiejś tam religii, to musimy sobie powiedzieć, że w ich osobach cała nauka i całe pogaństwo oddało hołd temu, któremu hołd się należał, Chrystusowi Zbawicielowi, tak? I my dzisiaj, znowu rozdzielając te rzeczy na my i oni, nauka i wiara, pogaństwo i chrześcijaństwo, my mamy, nie wiem, bliżej nam chyba do zaratustrianizmu, bo też wszystko tak rozdzielamy. To jest złe, a to dobre, tak? Wiara dobra, nauka zła. Chrześcijaństwo dobre, pogaństwo złe. I są w tym takie elementy, ale tak naprawdę nie możemy tego tak rozdzielać, kochani, dlatego że cały świat jest poddany Chrystusowi. Cały świat jest poddany Chrystusowi. Razem z nauką, razem z każdą pogańską religią, która istnieje, istniała i jeszcze się pojawi. Wszystko jest poddane Chrystusowi i On jest rzeczywiście tym, który jest prawdziwą rzeczywistością. I w kontekście tego, jak mówimy, Bożego Narodzenia, które się zbliża, kochani, jako chrześcijanie zaczynamy, nie wiem jak tu jest, jeszcze was nie znam na tyle, ale w wielu kościołach zaczynają się walki o choinki, o jakieś tam, o co jeszcze? Świecidełka, o bombki, że to wolno, to nie wolno, jak ty jako wierzący możesz tam sobie choinkę postawić, czy jak ty możesz to zaakceptować, czy w ogóle Boże Narodzenie, że to grudzień, 24, przesilenie zimowo-wiosenne, pogańskie święto, tak, i to było święto słońca, jak wy teraz możecie tutaj jako chrześcijanie ten dzień, Chrystus się wtedy nie urodził i oczywiście, że się nie urodził, Chrystus się wcale nie urodził w grudniu i to jest jakby pewne, że się nie urodził w grudniu i rzeczywiście w dniu tego przesilenia było to pogańskie święto słońca, które jakby no, znowu zaczyna wzrastać i jest symbolem, czy dla wielu było symbolem zmartwychwstania, tak samo jak ta choinka przysłowiowa jest no, zawsze była pewnym symbolem, bo jest drzewkiem, które nie umiera, tak? Jest symbolem życia, drzewem, które nawet w zimie jest zielone i de facto jakby nie umiera. I śmieszne jest to, że my walczymy jako protestanci, a to reformacja choinki najbardziej wprowadziła do domów, bo to wymyślili właśnie niemieccy protestanci. Znaczy może nie wymyślili, ale ten zwyczaj jakby rozprzestrzenili na całą Europę i zaczęli go traktować właśnie w taki normalny sposób. Ale dlaczego to nie powinien być temat dla nas? Ja rozumiem te wszystkie walki i wątpliwości, ale myślę, że to, co tutaj czytamy, pokazuje nam, że to nie powinien być temat dla nas. Dlatego, że apostoł Paweł w liście do Kolosan, i tutaj chciałem przeczytać tylko jeden werset, który jest ważny. Kolosan 2,17. I cały drugi rozdział apostoł Paweł w liście do Kolosan mówi o, ostrzega przed fałszywą filozofią, przed właśnie jakimś takim, że można sprowadzić na manowce filozofią, czczymi urojeniami, żywiołami i mówi o, za tym wszystkim kryje się właśnie tak, jak oni wtedy to rozumieli, pojęcia takie nauki i religii, filozofii, ale w 17 wersecie apostoł Paweł mówi coś ważnego. Mówi, wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. I teraz, żeby zrozumieć właściwie ten werset, to musimy go właśnie tak króciutko rozszyfrować. To, co apostoł Paweł mówi to, że wszystkie te rzeczy są jak cień, który jest rzucany. Tak? I my tu nie mamy takiego światła, ani słonecznego, ani innego, ale teoretycznie, gdyby tu światło padało z jednej strony, to tutaj byłby mój cień. Tak? I teraz ktoś na ten cień, jak stąd pada, to teoretycznie cień powinien być tu, choć go nie ma, bo tam też jest światło. Trochę widać. Więc można patrzeć na ten cień i się nim zachwycać, ale w tym wersecie Paweł mówi, to są cienie, a osobą, która stoi i rzuca cień, jest Chrystus. Tak? On mówi, ciałem, które ten cień rzuca, jest Chrystus. I co jest ważniejsze, cień czy ten, który rzuca cień, tak? Czy cień jest tylko takim ulotnym i niedoskonałym odwzorowaniem tego ideału i doskonałości, tak? I teraz, owszem, jeżeli patrzymy na wszelkie pogańskie religie, zwyczaje i tak dalej, i nie mówię o wszystkich, bo są takie, które są ewidentnie diabelskie, tak? Ale do Pana Jezusa nie przyszli ludożercy z Papui Nowej Gwinei, łowcy głów, tylko przyszli poganie, ale tacy, którzy szukali Mesjasza, których religia wspominała o tym, że ma być Mesjasz, których religia, zresztą w Starym Testamencie, Cyrus, tak, król perski, który był właśnie, czy w ogóle w Persji był ten wczesna taka forma tego zaratustrianizmu, jest nazywany królem, który wierzy w tego jedynego Boga Stwórcę. I Stary Testament bardzo dobrze traktuje perską, jakby Persów i ich takie religijne poglądy. Ale w każdej religii, czy każda religia, każde ludzkie próby jakiegoś zwrócenia uwagi Boga na siebie, czy zrobienia czegoś z Bogiem, najczęściej są właśnie cieniem Chrystusa. Tak naprawdę prawdą jest Chrystus. Tak? Chrystus jest zaspokojeniem wszystkich tych potrzeb i dążeń, czy pogańskich, czy niepogańskich. Tak? Czego człowiek szuka czegoś, jakiejś pomocy, czuje się ubogi w duchu pod wieloma względami. I Chrystus jest odpowiedzią na to wszystko. I teraz jeżeli weźmiemy taką choinkę i powiemy, że jest symbolem życia wiecznego, to co musimy powiedzieć? Że prawdziwym życiem wiecznym jest Chrystus. Ta choinka jest jedynie cieniem tego. Jest jakimś tam drobnym napomknięciem czy ilustracją Bożą umieszczoną nam przed oczami, że rzeczywiście życie, że jest coś takiego jak życie wieczne i ono jest w Chrystusie. I teraz jeżeli ktoś uważa choinkę nie za cień, tylko za tą prawdę, no to ma problem, tak? Ale jeżeli jest ona dla niego tylko cieniem tego, kim jest Chrystus, to tak naprawdę ta choinka nie ma żadnego znaczenia w tym wszystkim. Tak, może być symbolem, może być miłym jakimś symbolem, czymś, co można pokazać dzieciom i powiedzieć, patrz, tak jak ta choinka jest wiecznie zielona, tak i wskazuje przez to na wieczne życie, tak Chrystus jest prawdziwym wiecznym życiem. Tak? Czy nawet to święto przesilenia słońca, które gdzieś tam kiedyś dla pogan było takim symbolem zmartwychwstania, tak? Bo słońca było coraz mniej i potem nagle się robiło coraz więcej, tak jakby wszystko umierało, czy cały ten cykl zimy, gdzie wszystko umiera i wiosna, która jest symbolem zmartwychwstania. Dla pogan była, bo patrzyli na to i mówili, o, to musi oznaczać, że jest coś takiego, jest zmartwychwstanie, że i rzeczywiście jest. Tak? My jako chrześcijanie możemy powiedzieć, tak, amen, mieliście rację, jest coś takiego jak zmartwychwstanie, tylko to nie przyroda zmartwychwstaje, ale zmartwychwstał Chrystus. A to, że przyroda to robi, jest jedynie cieniem, jedynie symbolem, takim drogowskazem, który wskazuje na to, na tego prawdziwego, na tą prawdziwą postać, która ten cień rzuca. Tak? Także wszystkie te dobre rzeczy, bo tak jak mówię, są rzeczy niezbyt dobre, które trzeba nazwać szatańskimi i je odciąć, ale są takie, które są po prostu cieniem. Jeżeli będziemy je traktować jak cienie i nie damy im się zwieść, nie staną się najważniejsze w naszym życiu, tylko Chrystus będzie najważniejszy, to tak naprawdę nie ma o co walczyć. Nie ma o co kruszyć kopii o choinki, daty Bożego Narodzenia czy wiele innych rzeczy. Możemy je wręcz przeciwnie wykorzystać, powiedzieć, słuchaj, to jest cień, a spójrz na to, co jest prawdą, tak? Co za tym stoi. I w Chrystusie i nauka, i te pogańskie religie, znaczy w tych magach, mędrcach, i nauka, i pogańskie religie, one przyszły i poddały się Chrystusowi. Tu jest napisane, że oni padli i złożyli mu pokłon. Upadłszy, złożyli mu pokłon, tak? Czyli jak przed wschodnim takim królem, czy tak jak wygląda modlitwa w meczecie, nie wiem jak widzieliście, jak muzułmanie się modlą, oni upadli na twarz i oddali Chrystusowi pokłon. Dlatego Chrystus, jeżeli coś odnajdujemy też dzisiaj, czy w nauce, czy gdziekolwiek, te rzeczy nie muszą być sprzeczne, tak? Czy ani nauka nie musi być sprzeczna z chrześcijaństwem, ani nawet wiele tych pogańskich rzeczy nie muszą być sprzeczne z chrześcijaństwem. Jeżeli wyraźnie rozumiemy i powiemy sobie, że to są rzeczy, które wskazują na Chrystusa, które wskazują na Boga, one nie są same w sobie ważne. Tak? Więc naukowiec, który uważa naukę za ostateczne źródło objawienia, za coś świętego i swój rozum za coś, co jest Bogiem, myli się. Ale ten, który uważa swój rozum za to, coś, co Bóg dał mu, aby odkrywać piękno tego stworzenia, które jest wokół nas, to ma właściwą postawę i powinien to robić na chwałę Pana Boga. Dlatego ja ostatnio byłem zszokowany, bo zauważyłem, że są niektórzy młodzi, zwłaszcza młodzi, ale nie tylko młodzi chrześcijanie, którzy nagle zaczynają wierzyć, że Ziemia jest płaska i zaczynają udowadniać, że Ziemia jest płaska, bo tak Biblia mówi i to daje chwałę Bogu. No, mnie to szokuje, powiem szczerze, ale różne rzeczy ludzie, różne pomysły, że tak powiem, ludzie mają. Ale nic nie zagraża pozycji Boga. Ani pogaństwo, ani nauka, nic mu nie zagraża, a może być wykorzystane do tego, żeby wskazać, że to jest cień, a to jest prawda. I patrz na prawdę. Kochani, trzy rzeczy, które złożyli ci magowie, mędrcy Chrystusowi, też są ważne, tak? Dlatego, że podarowali mu trzy dary, złoto, kadzidło i mirrę. Tak? Czytamy o trzech darach, które zostały złożone. I są to znowu symboliczne dary, tak? Dary, które wyrażają, czy za nimi kryje się pewna rzeczywistość. Złoto było darem, które jest darowane królowi. Tak? Królowie odbierają sobie prezenty w złocie. Tak? Królom składa się w prezencie złoto. Kadzidło jest czymś, czym posługuje się kapłan. Tak? Kadzidło było palone przed ołtarzem i w Starym Testamencie i często w jakichś innych religiach kadzidło jest taką domeną właśnie kapłańską. Natomiast mirra była to żywica pewnego drzewa takiego balsamowego i była używana przede wszystkim jako coś o zapachu i jako lekarstwo trochę, ale przede wszystkim w kontekście Chrystusa była używana do balsamowania zmarłych. To był jeden użytek z mirry. Tak? I kiedy przy pochówku Chrystusa czytamy o mirrze, jak również była używana jako narkotyk, który pomagał skazańcom przejść przez egzekucję. Tak? I czytamy w Ewangelii Marka 15, rozdział 23 werset mówi o tym, że Chrystusowi proponowano wino z mirrą, tak? Po to, żeby miała działanie narkotyczne, przytępiało trochę zmysły i było takim aktem miłosierdzia dla skazańca, który ginął na krzyżu, co nie było zbyt przyjemną śmiercią, po to, że gdyby wypił, tak, to miał jego cierpienie było mniejsze, bo po prostu nie czuł do końca tego, co się z nim działo. Oczywiście Chrystus odmówił tego wina z mirrą, ale są to trzy symbole, które wskazują właśnie na trzy ważne rzeczy w Chrystusie. Tak? To, o czym mówimy najwięcej, czyli że jest królem, tak? Otrzymał złoto i wszystkie te trzy rzeczy Chrystus powinien mieć w naszym życiu, czy powinien być nimi w naszym życiu. Chrystus jest królem, więc kimś, kto wymaga naszego posłuszeństwa. Tak? Król wymaga naszego posłuszeństwa. My nie wiemy już, co to jest król. Nawet te monarchie, które widzimy dookoła, to są konstytucyjne najczęściej i rządzi parlament, a król jest marionetką, która tylko na paradach występuje, tak, jako król i pokazuje się jako ten właśnie, jak maskotką się taką bardziej najczęściej zrobiły te rodziny królewskie. Tematem do rozmów i tematem dla gazet i maskotkami. Natomiast w starożytności król oczywiście był władcą absolutnym. Dzisiaj byśmy powiedzieli dyktatorem, kimś, kto miał po prostu realną władzę i to, co powiedział, musiało się wydarzyć i nie było dyskutowane czy głosowane, czy rozsądzane w jakiś sposób. I dobry król był dobrym królem, dlatego zły był porażką dla swojego kraju. Tak? Dobry król był błogosławieństwem dla swojego kraju, zły król był przekleństwem dla swojego kraju, dlatego że miał władzę absolutną. Więc Chrystus ma być w naszym życiu właśnie takim królem, o tym wspominaliśmy. Po drugie, Chrystus jest kapłanem, tak? Zostało mu ofiarowane kadzidło. Chrystus jest kapłanem w życiu każdego z nas. Jeżeli poczytacie list do Hebrajczyków, to możecie tam przeczytać, że bardzo dużo o tym kapłaństwie, tak? Ale Chrystus jest tym, który dał nam dostęp do Boga. Tak? Kapłan miał być tym, który był pośrednikiem między ludźmi, narodem, a Bogiem. Był tym, który wchodził do miejsca najświętszego. Był tym, który przynosił ofiary ludu i zwracał się do Boga jakby w imieniu tego ludu. I list do Hebrajczyków mówi, że Chrystus wprowadził nas w Bożą obecność. Znowu, przed króla, kochani, nie każdy mógł przyjść. Tak? To i dzisiaj chyba jest prawda, że do króla nie każdy może wejść, ale tylko nieliczni. Tak samo do Boga nikt, zwłaszcza grzeszny człowiek, nie miał dostępu jedynie przez Chrystusa, który otworzył tą drogę i jest kapłanem, który rozumie też, list do Hebrajczyków bardzo mówi wyraźnie, że on rozumie nasze słabości, rozumie nasze cierpienie, rozumie to, kim jesteśmy, bo sam przez to przeszedł i czytamy, że jest doświadczony we wszystkim oprócz grzechu. Tak? Czyli Chrystus cierpiał i był kuszony tak, jak my cierpimy i jesteśmy kuszeni. Jedyna różnica między nami a Chrystusem była taka, że my bardzo często poddajemy się tym pokusom i poddajemy się tym cierpieniom i upadamy w grzech, podczas gdy Chrystus będąc kuszonym i cierpiąc, nigdy się jakby nie poddał, tak, grzechowi, nigdy nie zgrzeszył, nie sprzeciwił się Bogu w tym wszystkim. Ale dokładnie rozumie nasze cierpienia, dokładnie rozumie nasze słabości i jest tym, który wprowadza nas przed Boże oblicze. No i po trzecie jest ofiarą, tak? Jest ofiarą za nasze grzechy, coś, co podkreślamy w Ewangelii, może więcej niż te inne prawdy, chociaż wszystkie te trzy rzeczy muszą funkcjonować razem, żeby człowiek właściwie stał przed Bogiem, właściwie wierzył, tak? Jeżeli akceptujemy tylko ofiarę Chrystusa, czyli dobrze, że za mnie umarł i za moje grzechy, ale po pierwsze to ja będę rządził się dalej swoimi prawami, będę dla siebie królem. Po drugie, do Boga wcale mi nie trzeba, ja tu mam swoje sprawy. Dobrze, że umarł i jak ja umrę, to dał mi bilecik do tego lepszego miejsca. Tak? To nie jest Ewangelia, to nie jest chrześcijaństwo. I musimy o tym wiedzieć, że wszystkie te trzy rzeczy muszą być obecne w życiu. Chrystus musi być naszym królem, musi być kapłanem, który wprowadza nas do relacji z Bogiem, który pozwala nam na to, że możemy przyjść w naszej modlitwie przed Boży tron i rzeczywiście przy Nim stanąć. I musi być ofiarą za nasze grzechy, musi być tym, który umarł i zapłacił za to wszystko. I wszystkie te trzy rzeczy są nierozerwalne. Kochani, tak więc niech będzie Chrystus królem, kapłanem i ofiarą za nas. Niech On będzie królem. Nie bądźmy małymi Herodami, ale bądźmy tymi, którzy przyjmują Mesjasza. Pamiętajmy o tym, że Chrystus jest rzeczywistością. Reszta to są wszystko cienie. I nie ma sensu służenie cieniom, nie ma sensu gonienie za cieniem, nie ma sensu oddawanie wszystkiego za cień. Sens ma życie rzeczywistością, tak? Życie tym, co jest naprawdę, naprawdę realne. Amen.